Widać. Dobrze, ja nazywam się Tomek Onyszko. I tak, chłopaki zaprosili mnie, żebym wygłosił dzisiaj coś, co się nazywa keynote. To duża przyjemność i zaszczyt rozmawiać przed wami. Ciekawe jest, że chłopaki z Microsoftu trochę poruszyli to, o czym ja będę chciał mówić, więc będziemy mieli dwa keynote, jak expose premiera. No ale cóż, myślę, że dalej będzie ciekawie. Na co dzień jestem architektem w firmie Predica, jednym ze sponsorów tego wydarzenia. Oprócz tego, że jestem architektem, jestem też jednym z partnerów zarządzających tą firmą, czyli ją prowadzę. I w zasadzie mogłem wyjść tutaj dzisiaj i poopowiadać wam o technologii, zrobić nawet jakieś demo, z którymi mam swoje tam jakieś personalne przeżycia. Ale pomyślałem, że na początek, ponieważ chłopaki przegrillują was z technologii dzisiaj cały dzień, to na początek chciałem wam powiedzieć o tym, jak ja patrzę na IT w tej chwili i tak naprawdę co myślę, że wy powinniście wyciągnąć z tego, w jakim świecie żyjemy i co robimy w IT. Mam nadzieję, że to będzie przydatne, więc Prethink IT. Bo prawda jest taka, że w tej chwili żyjemy, jak w chińskim przysłowie, w bardzo ciekawych czasach. Tak? To przysłowie odnosiło się do ciekawych czasów jako do czegoś może mniej przyjemnego, ale przynajmniej technologicznie czasy, w których żyjemy, są bardzo ciekawe. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, czy nie. Ja mam taką wadę albo zaletę, że staram się przeskanować internet czasami i dużo rzeczy gdzieś tam ciągnę obok i interesuję się nimi. I technologicznie żyjemy naprawdę w ciekawych czasach. Każdy z nas ma w tej chwili przy sobie telefon, prawdopodobnie. Już się nauczyłem, że nie wszyscy, ale większość z nas, tak? Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ma Nokię, taką malutką, starą i powie, a ja nie mam. Tak samo jak przestałem zakładać, że wszyscy mają Facebooka, bo wtedy ktoś podnosi i mówi, a ja nie. Więc większość z nas ma prawdopodobnie przy sobie telefon. Ten telefon jest urządzeniem, które ma większą moc obliczeniową niż moje serwery, które ja w 2001 roku uruchamiałem. Tak? On ma o wiele większą moc obliczeniową też niż miały komputery, czy mają, które wysłały człowieka na kosmos. W kosmos, na księżyc. Tak? I ten telefon jest dla nas urządzeniem, które my w tej chwili używamy do tego, żeby korzystać z sieci, żeby korzystać z mocy obliczeniowej. Ale telefon to nie wszystko. Chłopaki wspomnieli o tym, że wchodzimy w virtual reality i tak naprawdę to wygląda na to, że to będzie następna duża rzecz, która jest tuż za nas. Tak? To już nie są zabawki, które... Ja pamiętam pierwsze virtual reality. Tak? To były takie okulary, które ktoś mógł kupić za duże pieniądze i one nic nie robiły albo wyświetlały takie kreseczki. A w tej chwili mamy fizyczne urządzenia, takie jak Oculus Rift albo HoloLens, które są tuż obok do tego, żeby zmienić sposób, w jakim będziemy pracować albo odpoczywać. Bo każdy z nas będzie mógł przyjść do domu i włączyć się do świata z Alice in the Wonderland. Tak? Tak naprawdę według mnie pierwszym odbiorcą tego nie będą gry, tylko ludzie, którzy używają narkotyków. To jest moja prywatna opinia, dlatego że powiedzmy, że to mocno wspomaga odbiór. Tak? Ale ma to też zastosowania biznesowe. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak Holoportation. Kto z was słyszał o Holoportation? Holoportation to jest technologia, którą widać tutaj, którą wymyślił Microsoft, która pozwala komuś, kto ma HoloLensy, widzieć drugą osobę fizycznie przed sobą. Na tym zdjęciu te dwie osoby są holoportowane, czyli osoby, które są po drugiej stronie, dla osoby, która ma HoloLensy, są fizycznie obecne. Co ciekawe, można to nagrać i potem odtwarzać w 3D. I jeżeli pamiętacie księżniczkę Leję, która mówi "Help me, Obi-Wan Kenobi, you are my only hope", to jest dokładnie ta technologia. I to nie jest coś, co jest wymyślone, to jest coś, co działa. Możecie to potem obejrzeć. Holoportation. To mocno zmieni sposób, w jaki będziemy się komunikowali i w jaki sposób będziemy ze sobą współpracować. Jeździmy elektrycznymi samochodami, a przynajmniej ci, których na to stać. Tak? Tesla stara się zmienić przemysł, i to cały przemysł. Nie to, żeby wyprodukować elektryczny samochód, tylko stara się zmienić cały przemysł, którym jest motoryzacja. To jest model 3 Tesli. Model 3 Tesli jest targetowany na to, żeby każdy go mógł kupić. Co prawda, jak dla nas geeków, ma tylko 15-calowy wyświetlacz, ten ma 17 cali. Ale cel jest taki, żeby każdy mógł jeździć samochodem elektrycznym. Co tak naprawdę jest ważne, to jest to, że to jest komputer jeżdżący na silniku elektrycznym. Ten samochód jest podłączony do internetu, ściąga uaktualnienia i ładuje dane do sieci. I tak naprawdę zmiana jego parametrów polega na tym, że Tesla wrzuca na niego oprogramowanie w nocy. I nagle okazuje się, że mamy samochód, który przyspiesza do... to są problemy pierwszego świata, ale za odpowiednią ilość dolarów możecie zmienić czas przyspieszenia do setki z 6 do 3 sekund. Tak?
Albo Ubik.
Bardzo ciekawe. Mam Ubika na slajdach. Kto wie, co to jest Ubik? O, właśnie. I to jest moment, w którym technologia stara się zmienić sposób, w jakim my żyjemy. Ale to nie tylko dotyczy, to co robi w tej chwili technologia, nie tylko dotyczy komputerów. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego, co się nazywa CRISPR. CRISPR to jest technologia, która w tej chwili istnieje i której można używać, aczkolwiek niektórzy mówią, nie używajmy jej, która pozwala modyfikować geny z żyjących osób. To jest coś, co pozwala zmodyfikować geny osoby albo stworzenia, które żyje, tak? I robić to w sposób bardzo precyzyjny. To pozwala wyciąć kawałek genomu i wstawić inny kawałek genomu. Niedawno użyto tej technologii do tego, żeby spróbować wyciąć z organizmu człowieka wirusa HIV. I to się udało, aczkolwiek okazało się, on wrócił. Ale to jest technologia, która jest w tej chwili i którą niedługo będziemy widzieć po prostu w życiu, w różnych zastosowaniach. I coś, co mnie najbardziej tak naprawdę interesuje, to jest to, że człowiek wrócił do kosmosu. My znowu eksplorujemy kosmos dzięki technologii. Ta sama osoba, która dostarcza nam elektryczne samochody, czyli Elon Musk, kto nie chciałby być Tony Starkiem, produkuje rakiety kosmiczne. SpaceX lata w kosmos. Nie wiem, czy to śledzicie, ale w tym tygodniu, znaczy w zeszłym tygodniu, udało im się wylądować rakietą z powrotem na pływającej platformie. Oczywiście, haters gonna hate, ktoś zauważył, że nie dokładnie w kółku. I takie komentarze są na sieci. To powinno wam też uzmysłowić, jak trudne jest zrobienie rzeczy, które my wszyscy uważamy od małego za oczywiste. Jak rakieta ląduje z kosmosu w bajkach, na strumieniu ognia z góry. A musieliśmy przeżyć dokładnie kilkadziesiąt lat, od kiedy zaczęliśmy latać w kosmos, żeby udało nam się wylądować rakietę. Tak? To ma duże zmiany. Proszę?
Dopiero jednym modułem.
Tak, ale to jest ważne, dlatego że to obniża koszt wyniesienia czegokolwiek w kosmos, dlatego że można go z powrotem wysłać, nie trzeba go produkować od nowa. Dzięki technologii mogłem zobaczyć kometę, która lata w kosmosie i dzięki technologii codziennie z moimi synami oglądać ISS w HD, znaczy Ziemię z ISS w HD. To jest technologia, którą mamy na naszym telefonie. A to jest ostatnie ogłoszenie, które bardzo mnie jako geeka technologicznego podniosło na duchu, to jest Breakthrough Project. Słyszeliście o Breakthrough Project? Breakthrough Project to jest projekt, który ogłosił Mark Zuckerberg ze Stephenem Hawkingiem w ostatnim tygodniu, który zamierza wysłać statek kosmiczny przygotowany przez człowieka do najbliższej nam gwiazdy Alpha Centauri w ciągu naszego życia. Czyli oni planują, że te statki wyruszą w ciągu następnych 20-30 lat i dotrą tam w ciągu jednej generacji. Oni planują to zrobić w oparciu o technologię, która w tej chwili już jest dostępna, albo za chwilę osiągnie taki poziom, że będziemy mogli tego użyć. Człowiek zamierza dolecieć do gwiazdy, która jest 4 lata świetlne od nas, i przysłać zdjęcie. I to nie jest coś, co oni sobie wymyślili, że tego się nie da zrobić. To jest coś, co po prostu jest. To jest czas, w którym żyjemy. Warto sobie z tego zdać sprawę, dlatego że myślę, że Albert Einstein, kiedy wymyślał całą swoją teorię i określał prędkość światła, nie wiedział, że za 100-120 lat będziemy w stanie to robić. Tak samo nie wiedzieli to futuryści, którzy pisali książki. Philip Dick i Stanisław Lem to są jedni z moich ulubionych autorów science fiction. Przywołuję ich, dlatego że warto czytać science fiction. Dlaczego warto czytać science fiction? Dlatego że Stanisław Lem i Philip Dick lata temu opisywali rzeczy, które my uważamy teraz za nowe. Wspomniany Ubik to jest książka z 1969 roku, w której bohater zmaga się z IoT. Musi rozmawiać z lodówką, bo ona się nie chce otworzyć, i musi rozmawiać z drzwiami, które nie chcą go wypuścić, bo nie zapłacił.
Jak chcemy poznać bezpieczeństwo współczesnego cloudu, czytajmy Suma Technologica.
Tak, jest dużo takich książek. Z polskich książek polecam jeszcze Pieprzony los kataryniarza, który de facto opisuje HoloLensy, wydany w 1980 roku. Także żyjemy w naprawdę w ciekawym czasie, a wszystko to jest możliwe dzięki temu, że mamy te małe chipy, tak? Czyli mamy procesory, które cały czas są lepsze i lepsze i tańsze i tańsze. Swoją drogą, przygotowując się do tej prezentacji, znalazłem ten obrazek i przez chwilę musiałem się skrobać po głowie, co to jest. Czy ktoś pamięta, co to jest w ogóle? Dlatego, że to logo znamy, tak? To logo znamy. To jest tak, to jest Cyrix. Potem sobie przypomniałem, że miałem Cyrixa, jak byłem na studiach. To była alternatywa dla Intela i AMD. Te procesory stają się szybsze i szybsze. Mamy coraz więcej tranzystorów upchanych w jednym chipie. Tak? dalej udaje nam się zachowywać prawo Moora. Kojarzycie prawo Moora? Prawo Moora mówi, że będziemy podwajać liczbę procesorów, znaczy tranzystorów w układzie co dwa lata, tak? Co roku. I pomimo, że od czasów, jak ja byłem na studiach, mówią, że tego się nie da zachować, to cały czas dajemy radę. Kawałek niezłej inżynierii w tym idzie. Ale procesory to, to jest za mało, bo procesory mamy już długi czas, tak? To znaczy ta moc obliczeniowa była dostępna. O wiele mniejsza moc obliczeniowa była potrzebna do tego, żeby wysłać człowieka w kosmos. To, co się teraz zmieniło, to jest to, że firmy takie jak Microsoft, Amazon czy Google, a także wiele innych firm, spowodowały, że ta moc jest dostępna dla każdego z nas. Ten telefon, który wspominałem, pozwala nam podpiąć się do data center, który jest o wiele bardziej potężny niż cokolwiek, co dotąd mogliśmy używać. Do tego doszło to, że gromadzimy i przetwarzamy strasznie dużą ilość danych, do których mamy dostęp poprzez szybkie łącza i mamy dostęp poprzez tanią elektronikę. Każdy może zbudować urządzenie, które jest w stanie się podpiąć do sieci i kosztuje to kilkadziesiąt dolarów. To nie są rzeczy, które musieliśmy kiedyś robić, kupować sprzęt i tak dalej. To spowodowało, że IT jako takie się zdemokratyzowało. IT nie jest już elitarną rzeczą. Każdy może zbudować urządzenie. Ściągamy rzecz z GitHuba, patrzymy, budujemy, mamy urządzenie, które podpina się do sieci. Dzięki temu inaczej się uczymy, bo uczymy się w tej chwili. W tej chwili, jeżeli ktoś mówi, że nie ma skąd się uczyć, to jest chyba największy błąd, jaki można powiedzieć, dlatego że mamy MIT, które udostępnia kursy, mamy Harvard, który udostępnia kursy. Wszystko jest dostępne online. Inaczej pracujemy, bo pracujemy zdalnie. W tej chwili firmy myślą o tym, żeby być remote first. W ogóle się nie myśli o tym, zakładając firmę, żeby mieć firmę, która ma biuro. Są duże firmy technologiczne, które nie mają biur, tak? I inaczej tworzymy. Dzięki temu, że to się zdemokratyzowało i że mamy dostępne tego typu rzeczy technologiczne, możemy tworzyć rzeczy, które kiedyś zajmowałyby lata. Przykładem jest Smart Mirror. Nie wiem, czy kojarzycie ten projekt. To jest projekt stworzony przez inżyniera z Microsoft, który zbudował inteligentne lustro. Do tego lustra może mówić, mówi, to akurat to jest przykład, kiedy on mówi, pokaż mi drogę do pracy, tak? To lustro zostało stworzone kosztem kilkudziesięciu dolarów ze sprzętu, który możecie dostać w każdym sklepie. Zajęło mu to 40 godzin. Projekt tego jest na GitHubie. Każdy z Was może to ściągnąć i zbudować takie lustro w domu. Software do tego jest na GitHubie. Za tym jest Raspberry Pi i ekran z LCD. To są rzeczy, które możemy tworzyć teraz. Każdy nas może je tworzyć w domu. Teraz pytanie, co to znaczy dla nas, jako ludzi, którzy pracują w IT? To znaczy, że wszystko się zmienia. Dlatego, że jak ja zaczynałem pracę, no dobrze, naście lat temu, IT było bardzo zamkniętą strukturą. Te firmy tworzyły własne...
10.
Nie, 10 jeszcze nie. O kurde, 10. Każdy tworzył własny data center. Projekty IT to przeważnie były długie projekty, pisało się software, wdrażało się i tak dalej. I to było bardzo IT-centric. My żyliśmy w swoich takich zamkniętych pomieszczeniach. W tej chwili IT nie może być dłużej IT-centric i mamy nowe IT. Nowe IT oznacza to, że mamy elastyczną infrastrukturę, z której możemy skorzystać, czy to jest publiczna, czy prywatna chmura. Prawda jest taka, że nawet jeżeli mamy prywatną chmurę, to już nie instalujemy sprzętu, tylko przeważnie uruchamiamy maszyny wirtualne. To jest o wiele szybsze. Mamy software, który dostarczany jest jako SaaS i PaaS i mamy bardzo dużo danych. I prawda jest taka, że nowe IT musi być user-centric. To już nie jest IT, do którego przychodzi biznes i mówi, zróbcie mi coś, a my mówimy, a my musimy mieć sprzęt. I pół roku. Nie, oni mają potrzebę. Jeżeli my nie zaadresujemy tej potrzeby, ktoś zaadresuje tą potrzebę. I to będzie ktoś na zewnątrz. Oni wezmą to od tego kogoś i albo przyjdą z tym do was, albo w ogóle do was z tym nie przyjmą. Ja znam firmy, które mają model biznesowy polegający na tym, że tworzą software dla działów sprzedaży i marketingu całkowicie w chmurze, na końcu oddają login i hasło i mówią, i zanieście to do swojego IT. I was w tym obrazku nie ma, ale możecie być. Przykład takiego nowego IT i co umożliwia nam nasza technologia, czy technologia, która jest w tej chwili. To warto sobie uzmysłowić, jakie my mamy możliwości dzięki temu. Braliśmy udział w takim projekcie w jego małej części, ale to jest bardzo ciekawy projekt. Jest firma logistyczna, która wysyła kontenery po całym świecie. I ta firma chce wiedzieć, czy na świecie stało się coś, co powoduje, że te kontenery mogą się opóźnić. Jak mogliby to zrobić kiedyś? Nie mogliby tego zrobić, bo to była kiedyś bariera taka, jak ta firma może to zbudować, tak? W tej chwili może, dlatego że zrobiła to z Microsoftem akurat. My braliśmy część, tylko pisaliśmy akurat aplikację do tego, ale mają chmurę, która może gromadzić dane publiczne z internetu. Mają machine learning i AI, data scientists, którzy potrafią analizować te dane. i mają aplikację mobilną dla użytkownika, która na końcu pokazuje, że na świecie wydarzyło się coś, co może wpłynąć na ich dostawę. Tutaj był wypadek, tu spadł deszcz, strajk, cokolwiek. Oni gromadzą to z publicznych danych, takich jak internet, newsy i tak dalej. Kiedy to widzą, mogą sprawdzić, jakie to wydarzenie ma wpływ na ich aktualny transport. Czyli oni od ręki wiedzą dzięki temu, że coś się wydarzyło i jeżeli coś się wydarzyło, to mogą sprawdzić, ok, to jak to wpłynie na naszą dostawę i mogą powiadomić swoich partnerów, ta dostawa nie dojedzie. Dla użytkownika to jest jedyne, co on widzi. Cała reszta za tym jest w chmurze. Firma nie musiała zbudować nic u siebie, żeby to działało. I to jest nowe IT. To jest coś, co dostarcza prawdziwą wartość dla biznesu. Niekoniecznie IT będzie to utrzymywać, bo to stoi potem w chmurze, ale to jest coś, co tak naprawdę dostarcza wartość dla biznesu i co będziemy budować. I warto sobie zdać z tego sprawę. Software is eating the world. To jest taki slogan, który się pojawia, ale to jest prawda. W tej chwili rozwiązywanie problemów biznesowych, rozwiązywanie rzeczy będzie się opierać o software. Nikt nie będzie inwestował w hardware, dlatego że nie ma potrzeby. Software pozwala na użycie rzeczy, połączenie ich ze sobą i dostarczenie czegoś. Niekoniecznie nawet musimy ten software pisać, ale ciekawe jest to, że na przykład na moim 500 z kawałkiem ludzi, których śledzę na Twitterze, prawdopodobnie 3/4 to są deweloperzy. I jak kiedyś, lata temu, Steve Ballmer krzyczał co? Developers, developers, developers. To teraz to jest prawda. Teraz świat rządzą deweloperzy. Druga rzecz, z którą musimy się zmierzyć, to jest bezpieczeństwo tego wszystkiego. To jest problem, nad którym wszyscy będziemy myśleć. I prawda jest taka, że wy jako IT Pro będziecie musieli zacząć myśleć w inny sposób o bezpieczeństwie. I znowu, bezpieczeństwo w chmurze prywatnej, bezpieczeństwo w chmurze publicznej, to są nowe tematy, które my będziemy musieli przemyśleć, jak zabezpieczamy nasze aplikacje, jak zabezpieczamy naszych użytkowników. I prawda jest taka, że my walkę o bezpieczeństwo przegrywamy jako IT. Dlaczego? Dlatego, że żadna firma, w której pracujecie, chyba że ktoś jest z antywirusów albo coś takiego, nie jest w biznesie bezpieczeństwa. Wy jesteście w biznesie, proszę, barakuda, tak? Okej. Okay. Wy jesteście w biznesie robienia czegoś, a raczej wasza firma jest w biznesie dostarczania jakiejś wartości. Bezpieczeństwo jest wymaganiem, ale wy nie możecie poświęcić całych środków waszej firmy na to, żeby je zapewnić. Kto może to dostarczyć? Może to dostarczyć wam dostawca usług w chmurze. Czy to jest Microsoft, czy to jest Amazon. To jest przykład usługi, która jest dostępna w tej chwili w chmurze. I jak ja o tym myślę, jeżeli myślę o chmurze, dlaczego ktoś mógłby się przenieść na IaaS z maszynami wirtualnymi do chmury? One nie są zawsze najtańsze. Prawdopodobnie są droższe niż serwer, który możecie gdzieś kupić. Ale nikt wam nie da tego, nie da wam automatycznej usługi, która jest w stanie powiedzieć wam, czy wasze serwery spełniają szablon bezpieczeństwa, czy na nich są zainstalowane uaktualnienia. Co więcej, ta usługa analizuje dumpy pamięci z programów, które strzeliły, że tak powiem, i będzie w stanie wam powiedzieć, czy ktoś próbował zhakować wasz serwer, czy nie. Nie musicie za to ekstra płacić. To jest po prostu coś, co jest na platformie. I ja głęboko wierzę, że to będzie powód, dla którego ludzie będą się przenosić do chmury, dlatego że chmura będzie w stanie wnieść to, czego my nie możemy. Nie wiem, czy wiecie, jaki jest poziom teraz płac dla specjalistów od cyber security, ale to jest naprawdę wysoko i firmy nie są w stanie zatrudnić tylu ludzi. Następna rzecz jest taka, że rewolucja w chmurze się nie skończyła. To, co chłopaki mówili, uruchamiają nowe i nowe usługi. Nie wiem, czy kojarzycie blockchain. Ktoś już wie, co to jest blockchain? Blockchain to jest technologia, która jest pod Bitcoinem. Tak? Bitcoin jest walutą elektroniczną, a tak naprawdę to, że ona może działać, zapewnia blockchain. Blockchain to jest taki rejestr transakcji, które są na pewno potwierdzone, czyli wiadomo, że jeżeli ktoś wykonał tą transakcję, to ona zaszła. Na przykład przekazał komuś Bitcoin. Ale pomyślcie, co będzie, jeżeli my będziemy w stanie o taki blockchain oprzeć stwierdzenie, że ja zarejestrowałem się w banku, czyli mój bank albo banki w ogóle wystawią rejestr wszystkich swoich klientów i jak ja pójdę do innego banku, będę mógł powiedzieć, zweryfikujmy mnie w oparciu o blockchain mojego banku i ja będę w stanie potwierdzić, że ja to ja, nie będę musiał po raz kolejny dostarczać dowodu, wyciągać tego rzeczy. To otwiera całą masę scenariuszy, które w tej chwili są zablokowane. Dlatego Microsoft odpala na Azure blockchain as a service, BAS. Istnieje taka usługa, Microsoft tam zaciąga różnych ludzi. I pytanie, jaki to ma wpływ na pracę? Tą, którą my wykonujemy i tą, którą wykonują inni ludzie. I prawda jest taka, że to ma bardzo duży wpływ na pracę, Dlatego, że w tej chwili jesteśmy w miejscu, w którym każdą pracę, która opiera się o algorytmy i dane, jesteśmy w stanie przekazać albo robotom, albo algorytmom. Zaleta robotów albo algorytmów jest taka, że jest koszt ich wytworzenia, a potem pracują za darmo, a raczej za koszt ich utrzymania. Tak? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jaki jest zakres pracy, która w tej chwili jest przekazywana do tego typu technologii. Jeżeli powiem o robotach, jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi Wam do głowy?
Terminator. Robot kuchenny.
O, dobrze, myślałem, że powiecie o taśmie, ale tak naprawdę robot to jest coś, co zastępuje znanego pana strażnika na parkingu, tak? Taki pan strażnik może zostać zastąpiony przez robota, który patroluje parking i raportuje, co się dzieje. Tu widziałem uśmiech na twarzy. To jest prawdziwy robot, który wykonuje taką pracę. Ten robot jest używany przez firmę Microsoft do pilnowania kampusu w San Francisco. Tego robota możecie wejść na stronę i kupić do siebie. Kosztuje około 30 tysięcy dolarów. Nie musicie zatrudniać tego pana. Ten pan w Stanach po najniższej pensji będzie kosztował 30 tysięcy dolarów rocznie, a ten pan będzie pracował 24 godziny na dobę. Ale to nie są tylko takie proste rzeczy jak patrolowanie parkingu, przepraszam. Prawda jest taka, że w tej chwili roboty i AI zastępują coś, co się nazywa white collar job. Czyli wszystkich ludzi takich, którzy dotąd uważaliśmy, że wymagane są jakieś większe umiejętności. W szpitalach i nawet w Polsce roboty zastępują pielęgniarki do wydawania lekarstw. Pielęgniarki nie wydają już lekarstw, robi to robot, przygotowuje. Robot dowozi to do sali, a pielęgniarka tylko porównuje kod paskowy klienta z kodem paskowym na wiolce i podaje te leki. Została wyeliminowana. AI zastępują w tej chwili analitykę aktów prawnych, dlatego że jest ich tak dużo, żeby wyciągnąć coś, co jest potrzebne. Prawnicy nie są w stanie tego robić, oni się tego uczyli, a w tej chwili AI jest w stanie po prostu to przeanalizować. Taksówki, czy muszę mówić o self-driving cars? Jeżeli ktoś, kto korzysta z Ubera? Okej, kto wie, co to jest Uber? A kto wie, że Uber zatrudnia wszystkich ludzi, jakich może od AI i zamówił około tam chyba kilkanaście tysięcy samodzielnie jeżdżących samochodów?
Chyba nawet S-klasy są.
Tak. To teraz, kto chce być kierowcą Ubera? Komentatorzy sportowi. Wiadomości sportowe w amerykańskich mediach są pisane przez AI, nie są pisane przez ludzi. To jest fakt. Pilot. Coś, co wydaje się bardzo zaawansowaną pracą. Pilot musi latać. Wiecie, co robi pilot w trakcie lotu? Śpi, dlatego że samoloty latają na autopilocie. FedEx chce zastąpić wszystkich swoich pilotów centrum pilotowania, które będzie stało na ziemi i ludzie będą po prostu sterować nimi zdalnie. W ciągu skończonego czasu, podejrzewam, że za naszego życia jak najbardziej, pozbędziemy się pilotów. To jest bariera mentalna, my boimy się latać robotem.
Ale przenosimy tylko tego pilota na ziemię.
Ale mamy ich 3, a nie 20 tysięcy.
Musimy mieć połączenie z samolotem. Stracimy połączenie, stracimy logikę na samolocie i samolot spada. Po to mamy obecnie pilotów. W razie, dlatego też samoloty mają...
Bardzo ciekawa dyskusja. Mam bardzo dobry przykład odwrotny, ale nie będę go poruszał, bo jest tragiczny, bo dotyczy katastrofy i chyba wszyscy wiemy. Berliner. Gdzie gdyby był autopilot na pokładzie, do niej by nie doszło. I to są autopiloty... Ja nie mówię, że to jest proste. Ale to są...
Proszę?
Ja nie mówię, że to jest proste, ale to jest trend. I co ciekawsze, to nie jest nowy trend, bo to same zagrożenia i te same dyskusje odbywali ludzie, kiedy pojawiła się maszyna parowa. I nawet dużo wcześniej.
Przy samochodach, jeśli dochodzi do wypadku, dwa auta są sterowane przez komputer, kto ma zginąć?
Ja nie mówię, że to jest proste. Ja mówię, jakie są realia.
No tak, ale co, rodzina czy na przykład biznesmen?
No matematyka jest bezlitosna, obliczy, kto ma większe szanse przetrwać i tyle.
Proponuję, żebyśmy pociągnęli to już po tym, ale ja nie mówię, że to jest proste, ale to są rzeczy, które się dzieją. To nie jest tak, te pytania będziemy musieli na nie odpowiedzieć, ale to są rzeczy, które się dzieją. I na te pytania musieliśmy sobie odpowiedzieć już kiedyś. Weszła maszyna parowa i było takie wydarzenie, od którego ukuto ten term Lutid Fallacy, gdzie robotnicy w szwalniach zniszczyli te maszyny, obawiając się, że stracą pracę. Okazało się, że to był błąd, dlatego że pomimo, że weszły maszyny parowe, to oni nie stracili pracy, dlatego że obniżenie kosztów pracy i tak dalej wygenerowało miejsce na następne usługi, było więcej pieniędzy, więc wymyślono następne usługi, te pojawiły się nowe prace i ten cykl trwa od dłuższego czasu. Mamy takie fale innowacji, których każda pozbywa nas jakiejś części pracy, ale na to miejsce, ponieważ wchodzi nowa technologia, wchodzą nowe usługi, pojawiają się nowe miejsca pracy, w których ci ludzie znajdują zatrudnienie. I to od jakiegoś XVI wieku działa. W tej chwili jesteśmy w tej fali innowacji. Nie wiadomo, kiedy ona się skończy. To znaczy jeszcze nie widzimy tego piku, kiedy ona dołuje. Następna rzecz, o której warto wiedzieć, to jest to, nie mam tego na slajdzie, że nasza zdolność uczenia się w tej chwili wygląda tak. Jest liniowa. Tak? Zdolność uczenia się komputerów i ich moc obliczeniowa w tej chwili rośnie wykładniczo. Efekt jest taki, że w tej chwili szacujemy, to jest World Economic Forum ostatnie, tak, że do 2020 roku pozbędziemy się 5 milionów miejsc pracy netto. Tych miejsc pracy pozbędziemy się więcej, to jest szacowane około 8 milionów, ale szacowane, że jest około 2 milionów miejsc pracy przybędzie w technologii. A to jest... Mam link do raportu, okay? Będzie w slajdach, bo teraz nie pamiętam. Tak? Więc pytanie, co z tym możemy zrobić? Tak? Możemy zrobić to, co zrobili pracownicy w Anglii, czyli rozwalić komputery, ale tego się nam nie uda. I prawda jest taka, że jedyne to, co możemy zrobić, żeby się upewnić, że my będziemy mieli gdzie pracować, to jest podnieść nasze umiejętności. Musimy umieć robić coś w sposób inny, albo musimy umieć się uczyć w sposób inny, żeby nie robić tej pracy, którą wykonują maszyny, albo szybszy. Tak. I to jest to, gdzie dochodzimy do miejsca, o którym mówił Jarek i Maciek, czyli do tego, jeżeli chodzi o naszą działkę, że wchodzimy w miejsce, gdzie pojawia się cloud IT. Czyli normalne IT, które znamy, zostaje zastąpione przez cloud IT. To nie jest tak, że to się wydarzy natychmiast, ale to jest trend, w którym będziemy żyć. To jest cloud IT, to jest IT, w którym już nie budujemy, nie utrzymujemy IT na miejscu, ale korzystamy z usług, które dostarcza ktoś dla nas. My jako IT professionals, czy jako deweloperzy, musimy się nauczyć z tego korzystać. Bo dlaczego firmy wdrażają chmurę? Albo dlaczego firmy korzystają z chmury? Pierwsze jest takie, że firmy muszą nadążyć za konkurencją. Jeżeli ja chcę wejść na rynek finansowy w tej chwili, po drugiej stronie mam banki, ja muszę użyć czegoś, co musi mi pozwolić nadrobić tą różnicę. Tak? Oni są na rynku wiele lat. Prawda jest też taka, że oni przez to, że są wiele lat, to mają jakieś problemy z przejściem w nowy biznes. Ale prawda jest taka, że jeżeli ja skorzystam z tego, co ktoś dostarczył, nie mam tych kosztów, a prąd mogę wejść w to. Tak? Więc to jest jeden z powodów. Drugi z powodów, dlaczego firmy wchodzą to jest w chmurę, to jest po prostu łatwość uruchomienia tego. Chmura nie jest tańsza. Jeżeli ktoś wam mówi, znaczy nie zawsze, jest inaczej, nie zawsze jest tańsza. Trzeba to policzyć, trzeba umieć policzyć. Podstawowy problem, z którym ja się spotykam jako architekt i rozmawiając z klientami, jest taki, że ludzie mają problem, czy firmy mają problem z policzeniem realnego kosztu tego, co ponoszą w tej chwili. Tak? Mówią, my już mamy serwer, on nas nic nie kosztuje. To nieprawda, że on was nic nie kosztuje. I teraz połączenie tego z możliwością szybkiego uruchomienia może się okazać, że on nie jest taki drogi. Dlatego, że mamy go od teraz i on zaczyna zarabiać od teraz. Jako, że jest sobota, to nie będziemy rozmawiać o pieniądzach. Jeżeli my tego nie zrobimy, to się wydarzy samodzielnie. Powstaje coś takiego jak Shadow IT. Jedyna rzecz, która dzieli naszego użytkownika od aplikacji SaaS, to jest karta kredytowa. I to można powiedzieć, że to jest wymyślony problem, ale ja mam tu przykład z życia wzięty. Przyjechałem do mojego klienta, do organizacji, której IT stara się być bardzo restrykcyjne. Mają zablokowane wszystkie wyjścia, dozwolone tylko określone aplikacje. Problemem było zestawienie kola na Skype'ie, dlatego że Skype jest wyblokowany, bo oni powiedzieli, nie można rozmawiać i tak dalej. Wchodzę do klienta, bum, widzę, mają Slacka. Pytam się, weszliście jako firma w Slacka? Oni mówią, nie, po prostu zobaczyliśmy, że działa i wdrożyliśmy sobie w dziale, a nasze IT nie wie, że ma go wyblokować, dlatego że IT nie jest w stanie monitorować wszystkich URL-i w sieci. Tak? I uruchomili Slacka i mają, że tak powiem, w nosie IT. Oczywiście teraz to, co my możemy zrobić, to możemy spróbować dowiedzieć się, czego używają nasi użytkownicy, żeby było jednak trochę o technologii. W Azure macie dostępne takie usługi jak Cloud App Discovery albo Cloud App Security. To są technologie, które wam jako działom IT pozwalają dowiedzieć się, z czego korzystają wasi użytkownicy. To jest moja stacja robocza, także feel free, żeby zobaczyć, z czego korzystam. Prawdę mówiąc, nawet sam się dowiedziałem, że mój komputer się łączy do czegoś z tego, dlatego że nagle pojawiła się jedna aplikacja, do której dostaje się mój komputer, a nie moje konto. Tak? Ale to jest coś, narzędzie, które wam jako IT pozwala przejąć Shadow IT pod kontrolę. Efekt tego jest taki, że zakładane jest, oczywiście jak wszystkie rzeczy, które mówią analitycy, zobaczymy, czy się sprawdzą, że ilość firm, które będą cloud only, będzie rosła. Ja mogę powiedzieć, że nasza firma jest w tej chwili tu. Jesteśmy firmą SMB w tym rozumieniu, bo jest nas 50 kilka osób. I my jesteśmy cloud only, nie mamy nic on-premises. Wszystkie nasze zasoby są w chmurze. I takich firm będzie coraz więcej. Dziękuję. Ja mam znajomego, który uruchamia takie rzeczy dla małych firm i on jedyne co robi, to uruchamia albo Google Works, albo Office 365, uczy użytkowników, jak to robić i firma działa. Musicie też pamiętać, że wasz przyszły pracodawca będzie związany z chmurą. To będzie albo jedna z firm, które zostaną uruchomione i po prostu uruchomią wszystko na chmurze, albo jeżeli pracujecie w konsultingu albo utrzymaniu, tak naprawdę partnerzy, którzy są w tej chwili zatrudniani przez firmy, to są partnerzy, którzy są zatrudniani pod usługi chmurowe. Więc wasza przyszłość...
Będziecie robić hardware w chmurze gdzieś w data center?
Tak, i takiej pracy jest bardzo mało. Więc musicie sobie zdać sprawę, że wasza przyszłość jest związana z chmurą. I teraz pytanie, co z tym zrobicie? Bo jeżeli cloud IT coś zmieni, to zmieni waszą pracę. Tak? Po prostu IT Pro muszą się zmienić. Musicie przejść z tego, że wykonujecie zadania takie jak patchowanie, przygotowywanie backupów, hardware i tak dalej, na znajomość tego, co się dzieje, na znajomość tego, co robi wasz biznes, jak możecie dostosować wasze działania do biznesu. Tak naprawdę musicie zostać analitykami, dlatego że biznes poradzi sobie bez was. Wy nie poradzicie sobie bez biznesu, taka jest prawda. Ja wiem, że w IT lubimy myśleć o tym, że gdybyśmy wyłączyli te wszystkie serwery, to oczywiście wszystko padnie, ale to nie jest prawda, albo przynajmniej częściowo. I teraz co będzie robił IT Pro w 2016 i dalej? Co wy będziecie robić w 2016 i dalej? Tak naprawdę wasza rola to jest rozpoznawanie technologii. Wy musicie wiedzieć, co jest na rynku dostępne. Wy musicie wiedzieć, jak to działa. Dlatego, że biznes przyjdzie do was z problemem i odpowiedzią nie może być, to uruchommy projekt, zainstalujmy serwery i tak dalej. To nie może być odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że to zajmie zbyt dużo czasu. Tak? Waszą odpowiedzią musi być możliwość zrobienia tego szybko. Jeżeli wy tego nie zrobicie, zrobi to ktoś inny. Musicie być tego świadomi. Także przyglądajcie się temu, co robi wasz biznes, przyglądajcie się temu, jakie są dostępne technologie, rozmawiajcie z innymi ludźmi. Mirek kiedyś napisał na blogu, biznes musi zacząć rozmawiać z IT, IT musi zacząć rozmawiać z biznesem. To jest bardzo prawdziwe. Po prostu wy musicie wiedzieć, co się dzieje. Jeżeli wy nie macie doświadczenia w tej chwili z chmurą, to poszukajcie kogoś, kto ma doświadczenie z tą chmurą. Forum takie jak to. Możecie rozpocząć takie działania też w firmie u siebie. Zacznijcie zbierać ludzi z różnych działów, którzy chcą się tego uczyć. Uczcie się razem. Musicie nauczyć się integrować usługi. W tej chwili mamy... co mogę rzucić?
Koszulki.
Koszulki, dobrze. Między rokiem 2012 a 2015 ilość dostępnych API zwiększyła się trzykrotnie. Kto strzeli, ile mamy dostępnych API, które pozwalają nam coś robić publicznie w sieci, tak w przybliżeniu?
50 milionów.
Za dużo? 15. Za dużo?
15.
Ale 15 czego?
Milionów.
Nie, 15 tysięcy. Najbliżej był chyba Ziemek. O, mamy 15 tysięcy API, które są dostępne, żeby robić coś. To są Slack, Azure Function, Azure Amazon Lambda. Czy kojarzycie, co jest Azure Function albo Amazon Lambda? To są API, które pozwalają wykonywać wam kod bez serwera. To jest po prostu piszecie funkcję, która jest wywołana przez call HTTP, wykonuje się, robi coś i nie potrzebuje żadnego serwera. Nie ma nic do utrzymania. I teraz można zbudować całą aplikację, która jedyne co robi, to wywołuje takie API. Nie będzie miejsca na serwer w tym wszystkim. Powstają firmy takie jak Zapix albo ITFF, których jedynym biznesem tak naprawdę jest tworzenie modułów integracji pomiędzy tego typu oprogramowaniem dostępnych dla użytkownika. Zapix pozwala wam wziąć API z Office 365, podpiąć je do Slacka, czyli nowy e-mail na Office 365 spowoduje wpis na Slacku i robi się to w przeglądarce i nikt nie musi pisać ani kawałka kodu. I to jest świat, w którym będziecie żyć. Musicie wiedzieć, jak integrować API pomiędzy sobą. Dlatego, że tak jak mówiłem, software is eating the world, a mówi się, że API is eating the software. Dlatego, że API umożliwia pisanie software'u. Ja jestem w stanie napisać aplikację, która coś robi, nie wiedząc nawet, jak ona działa, dlatego że mogę wziąć Microsoft Cognitive Services, wrzucić tam obrazek i dostać przybliżony opis, co on robi, tak? Ale to jest świat, w którym żyjecie. IT Pro będzie musiał pracować z biznesem nad tym, jaka jest strategia firmy, jeżeli chodzi o chmurę. Dlatego, że każda firma będzie miała w końcu strategię, jeżeli chodzi o chmurę. Mój ulubiony analityk, czyli Gartner, mówi, że posiadanie polityki... oni twierdzą, że do 2020 nie będzie czegoś takiego jak posiadanie polityki względem chmury, bo to będzie tak jak teraz posiadanie polityki względem internetu. To jest tak, jakbyście powiedzieli, nasza firma nie korzysta z internetu. Ich opinia jest taka, że nie będzie w 2020 firmy, które powie, nasza firma nie korzysta z chmury. Każdy będzie z niej korzystał. To jest tylko pytanie, jak to zrobicie. Coś, co nie jest oczywiste, ale musicie zostać analitykami danych. Dlatego, że dane powiedzą wam, gdzie jest problem w firmie i jak go możecie rozwiązać. Co ciekawe, w tej chwili większość decyzji o tym, czy wchodzimy w chmurę, czy nie, jest podejmowana w oparciu o tak zwany gut feeling. Tak? Wszyscy wchodzą w Office 365, to może ja też wezmę. Tak? Albo wszyscy robią to, to ja może też zrobię. O, słyszałem, że te maszyny to ten. Ale tak naprawdę jedyna odpowiedź, która wam, jedyne miejsce, które wam powie, czy to się wam opłaca, czy nie, to są dane. Musicie je zgromadzić, przeliczyć, powiedzieć, to jest dla nas dobre. Z tego lub tego powodu. Koszt nie jest zawsze najważniejszym czynnikiem, dlatego że koszt to nie jest coś, co jest jedynym czynnikiem przy wejściu w tego operację. Ale te dane powiedzą wam też, gdzie możecie w biznesie coś zrobić. Dlatego że jeżeli znajdziecie dane na temat, jaki jest średni czas przesłania wniosku o coś w firmie i powiecie, ok, ja wam to zautomatyzuję. Jeżeli wy tu wrzucicie ten dokument, to on wyląduje tam automatycznie. To jest wasza praca w tej chwili. I musicie się szkolić. Dlatego to jest w różnym rozumieniu, ale jest dużo miejsc w sieci, w których możecie się szkolić, dlatego że wy musicie być na bieżąco z tym, co się dzieje. Ogólnie, tak, to co próbowałem wam dzisiaj pokazać, żebyście wiedzieli, co się dzieje w technologii na świecie, a jeżeli chcecie być w czymś dobrzy, to są dwa warunki. Musicie stay focus, być sfokusowani na jakiejś części, nie da się umieć wszystkiego. Druga, hands on. Musicie tego dotykać. Nie da się nauczyć technologii, nie dotykając jej. Musicie to po prostu zrobić. No i teraz tworzy się nowy zawód, to jest Cloud IT Pro, w którym wy musicie się uczyć i rozwijać. Musicie poznać swój biznes, bo to jest bardzo ważne, dlatego że wy musicie wiedzieć, w jakim biznesie jest wasza firma. To nie jest oczywiste. Na przykład gdybym się was spytał, w jakim biznesie jest firma McDonald's? Nieruchomości. Ktoś był na studiach albo czytał książkę. Tak, McDonald's jest w biznesie nieruchomości tak naprawdę, tak? A nie restauracji, dlatego że oni po prostu wynajmują parcele tym, którzy mają restaurację. Musicie szukać i rozwiązywać problemy. Musicie dzielić się tym, co wiecie i wymieniać z ludźmi. Musicie rozmawiać z ludźmi o tym, co oni robią, co wy robicie, bo inaczej nie znajdziecie miejsca dla siebie, a jak nie znajdziecie miejsca dla siebie, w jakimś momencie przestaniecie być wartością dla firmy. Ja widziałem osobiście halę wypełnioną programistami i ludźmi z IT, o których ich menadżer mówił, że w ciągu 5 lat nie będzie tutaj nikogo. Dlatego, że firma ma już ten kierunek, tak? A oni dalej pracują w starym swoim świecie. I musicie przemyśleć swoją karierę. Bo to wszystko, co powiedziałem, możecie powiedzieć, wyszedł człowiek z zarządu, już teraz nie technicznie, jak tu Ziemek mi...
Ale nic takiego nie próbowałem.
Powiedzmy. My z Ziemkiem się bardzo długo znamy, dlatego możemy sobie pozwolić. Ale tak naprawdę musicie sobie przemyśleć swoją karierę. Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że ja w swojej pracy, w tej drugiej, czyli nie architekta, a zarządzającego firmą, rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą do nas się rekrutować. I bardzo często widzę ludzi, którzy nie są w stanie poświęcić swojej obecnego status quo, dobrej pensji, pracy i tak dalej, żeby coś zmienić. Prawda jest taka, że oni za 5 lat nie będą mieli co robić, jeżeli czegoś nie zmienią w tej chwili. Bo oczywiście możecie dalej robić to, co robicie i być tym panem, który przewija tą taśmę tutaj. Gwarantuję wam, że gdzieś w tej chwili jest ktoś, kto serwisuje mainframe'a, jest gdzieś w chwili ktoś, kto pisze w Fortranie, bardzo intratna praca, są systemy z lat 60., które działają w Fortranie, w Cobolu. Kto wie, co to jest Cobol i Fortran? Jest lepiej niż myślałem. Ale prawda jest taka, że to nie będzie zabawna praca. To nie będzie zabawna praca. To będzie praca, której nie będziecie chcieli wykonywać. Czy ktoś z was chce patchować serwery w wieku 40 lat? Ja nie chcę. Mam 40 lat. Możecie oczywiście zrobić pivot i zająć się kompletnie czymś innym. Aczkolwiek stres z tym związany może być większy niż praca w IT. Ale możecie po prostu pomyśleć, co mam zrobić, żeby za 2 lata być kimś innym. Dlaczego za 2 lata? Mirek Burnejko Polska. Mirek niedawno wrzucił na Facebooka wpis, który, prawdę mówiąc, bardzo mi podpasował. Napisał o tym, że 2 lata temu podjął decyzję o tym, żeby przestać być inżynierem sieciowym, a zostać architektem od IT, od Cloud IT. I w tej chwili Mirek jest architektem od Azure w Microsoft. To zajmuje czas. Jeżeli chcecie to robić, musicie to robić już w tej chwili i musicie przemyśleć to, co robicie. I z tym dziękuję naszym sponsorom za uwagę. Bawcie się dobrze.